Ja chciałem może podziękować w ogóle tym, którzy przychodzili na post i na modlitwę. Także dziękujemy, że byliście. Chociaż bywały momenty ciężkie, tak, tym razem. Wiecie, nie pamiętam, gdzie, ale ktoś taki obraz kiedyś miał, że widział właśnie oblubienicę w wojskowych butach. Wiecie, że tutaj suknia ślubna, ale wojskowe buty. I to jest tak, że my musimy się w obu tych rzeczywistościach odnaleźć. My dla Jezusa jesteśmy oblubienicą, ale w duchowej walce my mamy mieć te buty, mamy mieć zbroję Bożą, mamy umieć walczyć. Nie da się nie mieć po prostu jednego. Ktoś chciałby mieć tylko życie oblubienicy, biegać po łąkach, w wianku, w sukni ślubnej. Będzie czas na to. Na razie to nie jest na to czas. Na razie też musimy czuwać, tak? Być trzeźwi, czuwać, mieć zbroję Bożą. Być gotowi do walki, na wspieranie ataków, na branie przez wiarę tego, co już jest nasze w Chrystusie. Wiecie to, co Marian też mówił, czy w ogóle Kuba i Marcin. Ja też powiem, że mnie najbardziej właśnie w tym poście ten temat dotykał poddania się Bogu na nowo. W taki sposób pełny, zupełny. I myślę, że dzisiaj się będę dzielił właśnie takim słowem, który może pomoże nam troszkę w tym. W podjęciu decyzji do tego. Też ten werset, który Kuba przytoczył, tak, że jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, jesteśmy najbardziej pożałowania godnymi ludźmi. To jest, powiem wam, bardzo ciekawy werset. Więc ile my nadziei mamy tego, co ma nadejść? Ile my żyjemy tym? Wiecie, to, co Jezus mówi w czasach ostatecznych, co ludzi zaskoczy, to będzie to, że oni się żenili, oni budowali domy, oni wydawali się za mąż, oni wszystko robili. Aż pewnego dnia już było za późno. I chcę wam powiedzieć, że jeśli ktoś ma taki obraz, że chrześcijaństwo to jest też takie, że przyjąłeś łaskę i po prostu sobie bimbasz, to jest to bardzo nieprawdziwy obraz chrześcijaństwa. I możesz się poczuć zaskoczony pewnego dnia. Chociaż powiem wam, nie wierzę w takie nauczanie, jak ludzie mówią, że jutro Jezus może przyjść. Ja powiem, nie wierzę, że jutro przyjdzie Jezus. Muszą pewne rzeczy wypełnić się. Słowo jest jasne w pewnych sprawach, tak? Muszą się pewne rzeczy wypełnić. Ale powiem wam, że też to, co Kuba powiedział, tak? Na początku, że do czego my jesteśmy powołani, żeby rządzić Chrystusem, panować z Chrystusem. I wiecie, tutaj mamy bardzo jakiś słaby obraz tych rzeczy, bardzo mglisty obraz. Zazwyczaj to chrześcijanie tak, no żyje, gdzieś będzie pochwycenie, aby się załapać i tu się kończy temat naszego poznania. Nie bardzo wiemy, co dalej będzie. Nie bardzo wiemy, jak będzie wyglądało dalej. Słowo Boże o wiele więcej nam mówi niż tylko to. Wiecie, w Hebrajczyków, ja zacznę, Hebrajczyków, drugi rozdział, to jest słowo o Jezusie. Siódmy werset. Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy jego, a poddawszy mu wszystko, nie zostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Autor tego listu mówi, że Jezus odziedziczył wszystko, że wszystko jest Jemu poddane, ale ten list był pisany kilkadziesiąt lat po zmartwychwstaniu. I on ciągle mówi, ale my go jeszcze takim nie widzimy. My ciągle go wspominamy jako ten ukrzyżowany, jako ten na chwilę, który był nawet trochę mniejszy od aniołów, tak? Ze względu na to, że stał się człowiekiem. Ale mówi, pomimo tego wszystkiego, on jest tym, któremu wszystko zostało poddane i przyjdzie czas, kiedy to się objawi. I wiecie, cała księga objawienia to jest księga, która mówi o tym, to jest historia, to jest słowo prorocze o tym, w jaki sposób Jezus przyjdzie i w jaki sposób weźmie w posiadanie swoje dziedzictwo. To jest fantastyczne. Naprawdę mnie to bardzo ostatnio porusza. I wiecie, już pierwszy rozdział Ewangelii Jana, przeczytam wam parę wersetów. Na przykład trzeci werset mówi tak: błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym, słuchajcie teraz opis Jezusa, Jana, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemi, jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. On już tutaj mówi o Jezusie, który jest władcą nad wszystkimi królami ziemi. My nie widzimy dzisiaj tego. Nie widzimy. Ale już początek tego proroctwa jest taki, że Jan był skonfrontowany z tym, że Jezus jest władcą nad całą ziemią. Że Jezus jest władcą nad wszystkimi królami ziemi. I że Jezus powraca, przejąc swoją władzę. I powiem wam, to jest cudowna perspektywa. I my musimy uchwycić się tego. I powiem wam, zmienia się wszystko w naszym sercu. Zmienia się całe myślenie. Rozumiecie? Ta księga, ona nie jest tylko o tym, że Kościół będzie miał ucisk. Ona jest o tym, że Jezus przychodzi przejąć władzę razem z nami. I my będziemy królować z Nim. To jest niesamowite. Jezus mówił często o czasach ostatecznych, przyrównywał je do bólów porodowych. To będzie coś, nie będzie komfortowo w tym czasie. Ale kiedy ty będziesz zakorzeniony w tym, że On powraca, żeby przejąć wszystko na tej ziemi, całą władzę, wszystkie narody, wszystko będzie Mu poddane, to ty oczekujesz tego z radością. Nawet jeśli ma być ucisk, kilka lat będzie ucisk. Co to jest? Co to jest? W porównaniu do tego, co nadchodzi. I jeśli wtedy, wiecie, to jest niesamowite, mi się to bardzo podoba, Mike Bickle jak mówi o tym, i on na przykład mówi, dlaczego są ponumerowane pieczęcie, trąby. Mówi, żebyśmy w kolejności wiedzieli, co będzie dalej. Wy sobie to wyobrażacie. Kiedy zaczną się te rzeczy, ty czytasz, o, pierwsza pieczęć, to już wiemy, co będzie dalej. Modlimy się, bach, druga. Ludzie, nie da się mieć niewiary w tym czasie. Rozumiecie? Po to jest księga proroctwa, dlatego są błogosławieni ci, którzy słuchają i zachowują, bo ta księga da ci wiarę i siłę na przejście tego wszystkiego w zwycięski sposób. Ja wierzę, że Kościół będzie w tym czasie pełen ducha, będzie pełen radości, bo te serce oblubienicy, ono dojrzewać będzie w Kościele. Żadne prześladowanie nie będzie w stanie nam tego zabrać. My będziemy wiedzieli, że przychodzi czas Króla, który przejmie wszystko. I piąty rozdział Księgi Objawienia jest ten moment, kiedy Jan widzi tą sytuację, że jest ten zwój, tak? I on mówi, zaczął płakać, bo nie był nikt godzien, żeby wziąć ten zwój od Boga Ojca, żeby zacząć otwierać te pieczęcie. I ja już kiedyś mówiłem, ja miałem objawienie kiedyś, że ja zrozumiałem kiedyś, wiecie, że ten zwój to jest cały plan Ojca dla ziemi. Dla ludzi. I nikt nie był godzien, żeby wziąć to i żeby to uczynić. I mi się też bardzo podoba, wiecie, Mike Bick powiedział taką rzecz, że Bóg przeznaczył, że na ziemi mają panować ludzie, człowiek, nie aniołowie. Jest werset, który mówi, że niebiosa są dla Pana, ale ziemię dał synom ludzkim. Więc teraz pierwszy człowiek stracił te panowanie, przez grzech oddał diabłu i musiał przyjść inny człowiek, który odkupi to na nowo. I tylko jeden był godzien, Jezus, tak? I on zobaczył tą scenę, kiedy Jezus wziął ten zwój i teraz zrozumcie, kiedy on bierze ten zwój, to znaczy, że on mówi, ja biorę teraz i uczynimy to wszystko, co ty, Ojcze, zaplanowałeś. Wykonamy wszystko. Będziemy otwierać pieczęcie, rozpoczniemy proces różnych sądów, rozpoczniemy proces przejmowania władzy nad wszystkim. Nad wszystkim. I to jest fantastyczne. Wiecie, my wiemy, jaki jest Jezus. przez Słowo, przez Ewangelię, my wiemy, jaki On jest. Czy chcielibyście, żeby On nad wszystkim panował? Wyobraźcie sobie, że cała władza, wszystko jest w Jego ręku. Ten, który jest sprawiedliwy jak nikt inny. Ten, który kocha, który jest miłosierny. Ten, który ma całą mądrość. Ten, który, wiecie, myślę, że jedna z rzeczy, która najbardziej, wiecie, czyni go godnym tego, to jest jego pokora. Nie wiem, czy jest kto inny, kto byłby w stanie mieć to, co on miał i być w takiej pokorze, w jakiej on był. I w taki sposób uniżyć się i w taki sposób służyć. Więc my możemy być pewni, że on jest godny wziąć to. Że on jest godzien tego, by przejąć władzę, tak? On sprawdził się. On sprawdził się. Ojciec wie, że on może to wziąć, tak? I chcę wam teraz przeczytać ten fragment, może od 7 wersetu. 5:7. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, a gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności, są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, i języka, i ludu, i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga, naszego ród królewski, i kapłanów, i teraz, i będą królować na ziemi. I wiecie, ten Rzymian 5:17, kiedy mówimy o tym, że możemy królować w naszym życiu, przez obfitość łaski, daru usprawiedliwienia, to nie jest to samo, co jest tutaj. To ten werset, który mówi tutaj, słuchajcie, oni mówią o przyszłości. Oni mówią o tym, że ci, którzy zostali odkupieni przez Chrystusa, oni będą królować na ziemi. To jest nasze dziedzictwo, to jest to, co mówił Kuba. Królować to jest to same słowo, które panować. Bazileo, zarządzać, władać, panować. I słuchajcie, na ziemi. Na ziemi. Oni będą królować na ziemi, ok? Skoczę do księgi Daniela na chwilę. Może 7:25 zacznę. Tu jest mowa o antychryście. I teraz to, co ja zacznę czytać, to jest mowa o tym, co antychryst będzie robił. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. Będzie męczył świętych Najwyższego. Będzie zamyślał odmienić czasy i zakon. I będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. Więc tutaj ja dzisiaj taki zarys mówię. Ja myślę, że może ktoś czuł się zagubiony, jeśli nie zna mniej więcej tej chronologii. Ale tu jest ta chronologia, że przychodzi Chrystus, Antychryst, tak? Jest objawienie antychrysta, on mówi bluźniersze rzeczy. Jest to czas, dwa czasy i pół czasu i to się pokrywa z tym, co jest w Apokalipsie, czyli wierzymy. Wielu mówi, że to jest góra 3,5 roku tego wielkiego ucisku, tego jego panowania na ziemi i on w tym czasie też prześladuje chrześcijan. W tym czasie będą męczennicy, w tym czasie będzie mordował nawet chrześcijan. Okej? Jest o tym mowa. Ale potem jest napisane, potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. I całe królestwo, władza i moc zostanie przekazana świętym, wierzącym. I jest tu powiedziane, i będą cała moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem. Pod niebem, co wam to mówi? Czy to jest ziemia? Królestwa to są narody dzisiaj. Dzisiaj nie nazywamy królestw, tak? Dzisiaj to są narody. Więc słuchajcie, my jesteśmy przygotowywani do tego, żeby przez okres 1000 lat na tej ziemi rządzić tą ziemią. Czy wam się to podoba? Wiecie, zastanawiałem się, to są moje myśli. Nie ma o tym w słowie. Dlaczego w ogóle ma być te 1000 lat? O co w ogóle chodziło, że Bóg postanowił 1000 lat? Ale to, co mi przyszło do serca, nie musicie z tym się zgadzać absolutnie, ale mi przyszła taka myśl, że Bóg chce, żebyśmy doświadczyli tego, jak mogło być. To jest coś, że wiecie, myśmy nawet nie spróbowali, dlatego że nasz pierwszy przodek, Adam, od razu to sprzedał. Nie doświadczyliśmy takiego życia na tej ziemi, rozumiecie? Ale doświadczymy. Doświadczymy takiego życia, gdzie my będziemy królować, będziemy rządzić i będziemy władać w Bożej miłości, pod panowaniem Jezusa. Szatan wtedy będzie związany, tak? Będziemy czytać o tym. I teraz właśnie dalszy ten który mówi o tym, bo wiecie, tutaj ja widzę, wielu ma problem, kiedy ja rozmawiam i mówię, że na ziemi to będzie tego. Narody, to w ogóle co ty mówisz w ogóle? Nic takiego nie ma, nie? I powiem wam, to jest trudny temat, bo teraz słuchajcie, jest takie pytanie, ja sobie sam zadam te pytanie, nie mam do końca tak jasnej odpowiedzi, ale jest pytanie. Jest ucisk, tak? Antychryst przejmuje władzę nad światem i Kościół jest prześladowany, gdzieś w tym momencie przychodzi pochwycenie Kościoła. Ja tak widzę, tak? Taką chronologię w słowie. Kościół jest zabrany, wierzę, że jest zabrany na ucztę baranka, okej? Dalej na ziemi, w tym czasie dokonują się sądy Boże. Straszne rzeczy, o których pisze, tak? Księga Objawienia. Te trąby później, tak? Są pieczęcie później, trąby. I potem Jezus powraca na tą bitwę, kiedy armia Antychrysta z różnymi narodami, oni ruszą po prostu na Izrael i wtedy Jezus powraca jako zwycięzca i pokonuje, tak, tą armię i wtedy rozpocznie się gdzieś te tysiącletnie królestwo. To jest tak, widzę, ta chronologia, tak? I teraz poczytajmy o tym. 19 rozdział Objawienia. 11 werset. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie, na białych koniach, przeobleczone w czysty biały bisior, a z ust jego wychodzi ostry miecz, i teraz słuchajcie, a wiem, że to jest o Jezusie, tak? A z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. I teraz jest pytanie. Gdyby on przyszedł i zabił wszystkich, to kim będzie rządził? To jest 15 werset. Zobaczcie. A z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. Mamy mowę o narodach, którymi Jezus będzie rządził, kiedy powróci. Czytajmy dalej. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Królów Król i Pan Panów. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba, nurze zbieść się na wielką ucztę Bożą, by jeść ciała królów, to jest opis, tak, tej bitwy, by jeść ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzy, ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych, niewolników, małych, wielkich. Widziałem zwierzę i królów ziemi. Zwierzę jest to Antychryst. Bój z tym, który siedział na koniu oraz z jego wojskiem i pojmane zostało zwierzę oraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką, a pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Powiem, to jest powrót chwalebny. Chwalebny. Jest taki opis w pierwszym rozdziale. Siódmy werset. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Będą biadać wszystkie plemiona ziemi z powodu trwogi. Wszystkie narody. I 20 rozdział dalej. I widziałem nie anioła wstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce i pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, związał go na 1000 lat i wrzucił go do otchłani i zamknął ją i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Tu jest znowu mowa o narodach. Że ciągle dalej będą narody. Że on zostanie związany po to, żeby już w tym czasie, kiedy Jezus przyszedł i wrócił, przejął władzę, on nie zwiódł narodów. Więc będą narody w tym czasie. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi Jego, nie przyjęli znamienia na czoło, na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Więc tu jest mowa, że zaraz po tych wszystkich działaniach, kiedy będzie ta bitwa, kiedy Jezus zwycięży, szatan zostanie związany i wtedy zmartwychwstaną tylko wierzący i wtedy ci wierzący zmartwychwstają i będą z Chrystusem na tej ziemi panować przez 1000 lat. I dalej czytamy. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody. To jest znowu mowa o narodach. Które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski, i ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się te zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Więc powiem wam, to jest ciężko sobie wyobrazić, jak to będzie, ale słuchajcie, to jest tak, że przez te 1000 lat będą gdzieś narody, to nie jest tak, że wszyscy umrą w tej bitwie. Ja widzę tak, że Jezus powraca, I w tej bitwie on zabija tych, którzy biorą udział w tej bitwie. To nie znaczy, że on wybija wszystkich ludzi, ale dalej pozostają narody. Rozumiecie? I będzie czas, to jest niesamowite dla mnie, że my razem z Chrystusem będziemy panowali nad ziemią i nad narodami. I w tym okresie nie będzie żadnego buntu, bo nie będzie diabła. On będzie związany. Ale co jest niesamowite? Po tym 1000 lat, kiedy zostanie wypuszczony, jemu znów uda się te narody doprowadzić do buntu przeciwko Jezusowi. To jest kosmos. Więc znów to będzie coś takiego, co już kiedyś było w niebie, kiedy on chodził po aniołach i namawiał ich do buntu przeciwko Bogu. I mówi, wiecie co, spróbujmy. Przejmijmy władzę. Spróbujmy my. Znowu coś takiego się stanie na ziemi tym razem. Że on gdzieś, rozumiecie, do tych narodów po prostu przyjdzie i zwiedzie je. I jest napisane, że i ruszyli na ziemię, jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Ruszą na Jerozolimę. I przeciwko nam. I wtedy wstępuje z nieba ogień i jest koniec, tak? I potem wie, że jest nowe niebo, nowa ziemia. Tak ja to rozumiem, tak? I teraz słuchajcie. Zastanowić się nad tym. Mnie to niesamowicie dotyka, ten moment. Wiecie, 1000 lat to jest długo. I teraz, słuchajcie, jak Mike Bick mówi. Mówi, że wielu chrześcijan ma takie myślenie, że Jezus przychodzi, o tak, i wszystko jest super. Ale to nie jest tak. Jeśli jest cała ziemia, na której pozostają narody, zaprowadzić porządek, wprowadzić nowe rządy, On do tego użyje wierzących. Dlatego, słuchajcie, On będzie wyznaczał wierzących nad miastami, nad narodami. To jest niesamowite. On po prostu będzie się swoją władzą dzielić z nami. Jest to niesamowicie też sprawiedliwe. Wiecie, ja sobie pomyślałem o ludziach, którzy nieraz nie doświadczyli nic dobrego w tym życiu, wierzących. O ludziach, którzy żyją w krajach, gdzie tylko doświadczyli biedy z powodu wiary. Byli prześladowani, wszystko im zabierano, byli mordowani za wiarę, torturowani. Można powiedzieć, jak to Paweł mówi, jak on to mówi? Jako pomieciny świata. Szok. I teraz, słuchajcie, przychodzi czas, że te pomieciny świata, oni są w pozycji królów. Jezus dzieli się z nimi władzą królewską nad wszystkim. I przeczytam wam taki fragment z Mateusza. Mateusz 19, 28. I to jest ten moment, kiedy Piotr zwraca się z pytaniem do Jezusa i mówi tak. Zaprawdę... Nie, to wcześniej, zaraz. 19, 27 Mateusz. Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu, oto my opuściliśmy wszystko, poszliśmy za tobą, cóż za to mieć będziemy? To jest to jest dobre pytanie. Tak? W odpowiednim czasie zadane, na początku służby już, tak? Piotr mówi, no okej. Koszty już widzimy, wszystko tracimy, już nas zaczynają nie lubić. Co my będziemy z tego mieć? Tak? I wiecie, Jezus w ogóle się nie obraził na to pytanie. W ogóle. I słuchajcie, a Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. To są ci, o których Paweł mówił, że są jak pomieciny. To są ci apostołowie, których wręcz naród izraelski w ich czasie wyrzucił ze społeczności żydowskiej. Byli nikim. Tracili wszystko ze względu na Ewangelię. Byli więzieni przez właśnie swoich rodaków. Byli biczowani przez swoich rodaków. W końcu byli zabici za wiarę. I teraz Jezus mówi, ale wy siądziecie na tronach. Wiecie, co to znaczy? Oni dostąpią największej władzy nad Izraelem. Kiedy Jezus wróci. I chcę wam powiedzieć, chciałbym, żebyście to złapali, że warto jest Jemu służyć. Dlatego, że będzie odpłata. Będzie odpłata. Powiem wam, całe życie tutaj to jest szafarstwo. On wraca, przejąć całą władzę i każdy z nas przed Nim stanie i otrzyma tyle według tego, jak był tu wierny, jak Mu służył. Wiecie, to jest nic. To jest kilkadziesiąt lat. A później masz tysiąc lat, a później masz wieki, wieczność. I przez te życie tutaj zadecyduje o tym, kim będziesz tam. Jaką pozycję będziesz miał w Jego Królestwie, kiedy On wróci. Dlatego, Paweł mówi, najbardziej pożałowania są ci, którzy tylko tutaj mają nadzieję. Wiecie, są chrześcijanie, którzy myślą całe prosperity tutaj. Ja słyszałem takich nauczań. Oni się chlubią, że ma największy dom w jakimś mieście. Oni się chlubią, jakie mają samochody. Wiecie co? Mi jest żal ich. Biblia mówi, oni odbierają zapłatę swoją. Wiecie, to nie ma znaczenia, co ty masz tutaj. Paweł mówi, myśl o tym, co jest w górze. Mówi, bo kiedy Chrystus się objawi, wtedy się twoje życie ukaże, bo nasze życie jest ukryte wraz z Nim. To nie ma znaczenia, ile ktoś tutaj ma. Znaczenie ma, ile tam ci się zbiera. Ci, co tutaj, nieraz z nich się inni śmieją. Kiedy wróci On, to się już nie będą śmiali. Ale ci, co tutaj myślą, że są kimś, że korzystają, tam nagle mogą stracić wiele. I chcę powiedzieć tak, to nie będzie tak, że każdy dostanie równo. Nie na tym będzie polegała odpłata, że wszyscy staną, wszyscy dostaną równo. Bo powiem wam, to nie jest sprawiedliwe. To nie jest okej. To nie jest okej, to nie byłoby okej, jeśli jest wierzący, który cierpi dla Jezusa, który jest Mu wierny, który poświęca wszystko, aby Mu służyć, aby wypełnić Jego powołanie. I to nie byłoby okej, że ten człowiek stanie przed Jezusem razem z człowiekiem, który całe życie spędził przed telewizorem. Nie zrobił nic. I żeby dostali porówno. To nie byłoby okej. I nigdzie w Biblii nie ma takiej nadziei. Bóg nie daje takiej nadziei. Nie daje takiej nadziei. I powiem wam, kiedy moje serce naprawdę to przenika, że zaczynam żyć tym, że On coraz bliżej jest, że On wraca, to sprawia, że ja chcę sam swoim życiem służyć Mu. Rozumiecie, że ja nie chcę być zaskoczony. Ja chcę żyć w taki sposób, że kiedy On wróci, ja nie będę żadnego miał strachu przed Nim stanąć. Ja będę wiedział, że jak żyłem, ja nie będę miał sobie nic do zarzucenia. Ja będę wiedział, że Mu służyłem i będę wiedział, że czeka mnie nagroda. 2 Tymoteusza. 4 rozdział. Od 5 może. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze. A czas rozstania mego z życiem nadszedł. Słuchajcie, to jest niesamowite. On wiedział. Duch Święty mu objawił, że przychodzi czas jego śmierci męczeńskiej. On mówi, ja będę w ofierze złożony. On wiedział. Bóg mu to objawił, że to jest koniec. I pisze list z tą świadomością, tak, do Tymoteusza. I słuchajcie, co on pisze. 7 werset jest niesamowity. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Więc Paweł mówi tak, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem i wiarę zachowałem. Myśmy jakiś czas temu rozmawiali o życiu Pawła, jak on żył, na czym polegał jego bój. Tak? Ile razy biczowany, kamieniowany, prześladowany, więziony i w tym wszystkim on mówi, ja wygrałem, ja zwyciężyłem. Mówi, dokonałem biegu. I teraz słuchajcie, ten bieg, wierzę, że bieg to jest to samo, co wypełnienie powołania swojego. To znaczy dokonać biegu. Rozumiecie? To jest niesamowite. Dlatego, że są miejsca, gdzie Paweł mówi, że jeszcze tego nie osiągnął. Są listy, w których on to pisze, że mówi jeszcze nie, mówi ja staram się, ja mówi wszystko robię, żeby to zrobić, ale tu już w tym liście on pisze, dokonałem biegu, dokonałem. To znaczy, że Jezus musiał powiedzieć, Pawle, okej, doszedłeś do mety, co zrobiłeś, miałeś zrobić, dosięgłeś tych narodów, które miałeś dosięgnąć, głosiłeś tym, którym miałeś głosić. Wypełniłeś wszystko, co zamierzyłem dla Twojego życia. To jest niesamowite, rozumiecie? Mieć świadomość przed swoim odejściem, albo kiedy On wraca i masz świadomość, Bóg Ci to mówi i potwierdza, że zrobiłeś wszystko. On to miał. I On mówi, wiem, że odchodzę i wiem, że czeka mnie wieniec. To jest ten sam wieniec, kiedy na igrzyskach wtedy wręczano. Mówi, wiem, co mnie czeka, tak? O tym biegu, wiecie, u nas jest bardzo złe tłumaczenie. Dzieje apostolskie 13. Ja sobie w ogóle skreśliłem ten fragment. 13:25 to jest, u nas jest tak. Gdy Jan był bliski końca swojej misji, powiedział. A dosłownie jest tak. Gdy Jan dokonał biegu swego. Jest w ogóle, nie wiem skąd to tłumaczę wziąć, tak? Gdy Jan był bliski końca swojej misji. A tu jest, gdy Jan dokonał biegu swego. Powiedział, nie jestem tym, za kogo mnie uważacie, ale oto idzie za mną ten, którego sandałów nie jestem godzien rozwiązać u stóp jego. I wiecie, co jest niesamowite? On za życia to mówi. My nieraz myślimy, że dokonać biegu to chodzi o nasze życie tylko. Nie, to chodzi o to, co miałeś uczynić. On jeszcze żył, ale tutaj Łukasz mówi, on już dokonał swego biegu. Co on miał zrobić? On miał przygotować drogę dla Jezusa. I on to zrobił. Dokonał swego biegu. Wypełnił zadanie, które miał zlecone tutaj na ziemi. Rozumiecie? Dlatego dokończył swego biegu. Jeszcze tu żył, ale bieg był dokończony. Wierność później jeszcze zachował, oczywiście wierność wiary. Po prostu zmarł jeszcze, tak? Został stracony za wiarę, ale dokonał swego biegu. Teraz zobaczcie Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. Będzie coraz wężej, myślę. 24 werset. Nie, może wcześniej jeszcze. 22. I oto teraz zniewolony przez Ducha idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski, lecz o życiu moim mówić nie warto, nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo Ewangelii łaski Bożej. Więc to był styl życia Pawła, tak? On wszystko oddał, wszystko. To, co dzisiaj rozmawialiśmy. On nie miał nic. Całe swoje życie on, wiecie, skupił na tym, aby wypełnić swoje powołanie, aby wykonać na ziemi to, co ma zlecone od Jezusa. To jest wszystko. Mówi, wszystko inne miało być podrzędne. To było najważniejsze. Mówi, bylebym tylko dokonał swego biegu, wypełnił powołanie. Zobaczmy 1 Koryntian. On to też mówi w kontekście głoszenia Ewangelii, że mówi, że dla wszystkich stawał się wszystkim. I potem 9:24 mówi tak. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Wiecie, on mówi tutaj o tym, jak nasze życie ma wyglądać. Więc nasze życie ma mieć cel. I powiem wam, nie ma go tutaj. Ten cel to jest to, że ja wypełniam swoje powołanie i widzę, że jest za nie nagroda. I robię wszystko, że kiedy on wróci, ja wezmę pełną nagrodę. Zdobywam nagrodę za to, że wypełniam swoje powołanie. I wiecie, tu jest bardzo ciekawe, ale zobaczcie, jest powiedziane, aby każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Dlaczego oni się wstrzymują? Żeby zdobyć ten znikomy wieniec. Ten znikomy to jest przemijający, tak? To jest to, oni dla jakiejś chwały, żeby pierwsze miejsce zająć, tak? Jakieś, nie wiem, podnoszenie ciężarów, biegi. I zobaczcie, do czego ci ludzie są zdolni, do jakich wyrzeczeń. On mówi, taki zawodnik, on się od wszystkiego wstrzymuje. On jest zdyscyplinowany. On ma jeden cel, rozumiecie? Ja będę mistrzem świata i nie ma tematu. Ja kiedyś mówiłem o Svenie Gustafssonie tutaj, jak wyglądało jego życie, tak? Biegacz narciarski, to jest kosmos w ogóle, jak wyglądało. Ale ostatnio sobie obejrzałem filmik o Justynie Kowalczyk i to też jest kosmos. I powiem wam tak, nikt, kto siedzi, je chipsy, nie wygrywa, okej? Okay? Wiecie, jak ona mówi o swoim życiu, to powiem wam, gdybyśmy my w taki sposób traktowali nasze powołania, to byśmy już dawno mieli przebudzenie. Ja mówię wam poważnie. Gdybyśmy mieli taką dyscyplinę, jak ona, i Paweł mówi, możecie brać przykład z tych, którzy wygrywali. Możecie patrzeć na ich życie i brać przykład, dlatego że oni mieli cel i dla tego celu byli poświęcić w stanie wszystko. Nic nie liczyło się. Liczyło się to, że ja wygram, że ja będę miał medal. To jest wszystko. Wszystko inne jest poświęcone temu. Wiecie, jak oni akurat oglądałem, ona mówiła, że jak wchodzi w maju, w ten okres przygotowań, bardzo często po nocach nie śpi. Mówi, że się nie da. Z powodu bólów, z powodu skurczów, z powodu kontuzji. Mówi, że o wiele więcej wysiłku jest w treningu niż potem na zawodach. Na przykład mówi, ma trening taki, tak, przygotowujący jakoś kondycyjnie, gdzie tętno, słuchajcie, przez 1,5 godziny tętno jest stałe. Ta średnia wynosi 180 uderzeń na minutę. Przez 1,5 godziny utrzymujesz organizm w takim wysiłku. Ja sobie nie wyobrażam tego, rozumiecie? Nie wiem, czy wiecie, co to znaczy 180. Spróbuj gdzieś sobie mierzyć i spróbuj dojść do tego wysiłku i teraz 1,5 godziny ona w tym trwa. Na przykład trening, że rowerem wjeżdża 40 kilometrów trasa gdzieś w górach, chyba w Hiszpanii albo we Włoszech, i różnica wzniesień jest ponad 2000 metrów i to jest 40 kilometrów. I wjeżdżasz ponad 2000, to jak ktoś wchodził w górach, to wie, co to znaczy zrobić tą różnicę 2000 metrów. To jest w ogóle szok. To jest szok. Około 6000 kalorii, tak, potrzebuje. To jest lokomotywa po prostu. To jest, no, Tomasz Lisak z nią ma wywiad, to on mówi, wiecie, że człowiek, który biegnie przez 3 godziny z prędkością 10 km na godzinę, taki człowiek spala 2000 kalorii. Ona potrzebuje 6000. To jest w ogóle kosmos jakiś. Ale ja mówię, a nie o to, żeby ją jakoś wywyższać, ale chodzi mi o to, ona płaci cenę. To się nie wzięło znikąd. Powiem wam, ten Sven Gustafsson to samo. On sobie kiedyś powiedział, jak miał 12 lat. On powiedział, ja będę mistrzem olimpijskim, nie ma tematu. Ona to samo zrobiła. Mówi, ja będę. I ona mówi tak, kiedy inni siedzą w domach, ja wychodzę i mówi ze łzami, trenuję. Dlatego, że mam cel. I Paweł mówi, słuchajcie, czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak, biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. To nie znaczy, że z nas tylko jeden zdobędzie. Każdy ma swoją. Ja nie muszę zazdrościć komuś jego nagrody, bo nagroda jest za, ja mam nagrodę za wypełnienie swego powołania. Wy macie za swoje powołanie. Ale mam przyjąć ten styl życia, że traktuję to tak, jak tamci zawodnicy. Że jestem tak zdyscyplinowany i tak skoncentrowany na tym. Dlaczego? Bo on powraca. Bo on powraca. I stanę przed nim. I zdamy sprawę z naszego życia. I wiecie, tutaj to słowo jest właśnie, a każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. I to słowo wieniec, ono też jest nieraz tłumaczone jako korona u nas, ale dosłownie to jest wieniec zwycięstwa. I to jest ten wieniec, on się odnosił do igrzysk, do zawodów sportowych w tamtych czasach. I to jest Paweł w różnych miejscach, i Paweł, i Piotr odnosi się do tego. I to jest bardzo ciekawe. Czyli po prostu, wiecie, oni mieli tą perspektywę, że za służbę tutaj czeka ten wieniec. Oni mieli tą perspektywę. Przeczytam wam na przykład z 1 Piotra, kiedy on się zwraca do starszych, i mówi tak, że paście trzodę, 5:2, paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. To słowo korona jest to samo słowo, co tam wieniec. To jest to samo. Tutaj akurat przetłumaczone korona. To jest ten wieniec. Więc teraz po prostu Piotr mówi tak, on się tak zwraca do starszych, tak? Wy nawet nie róbcie tego dla ludzi, bo mogą być czasy, że będzie ciężko. Że nie odwzajemni Kościół waszego zaangażowania, ale mówi, rób to z tą myślą, że robisz to dla Niego. I każdy z nas ma to robić dla Niego. Cokolwiek On ci powierza, cokolwiek ci daje, ja robię dla Niego. Dlaczego? Bo kiedy On powróci, otrzymam niezwiędłą koronę. Ten wieniec, nieprzemijający. Będzie odpłata. Będzie odpłata. Te samo słowo, wiecie, jest użyte w Objawieniu, drugi rozdział. I kiedy jest list do zboru w Smyrnie, to jest króciutki list, ja go przeczytam. A do anioła zboru w Smyrnie, 2:8. Do anioła zboru w Smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. I wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą. Słuchajcie, Jezus mówi do całej społeczności, że znam ucisk twój i ubóstwo. No dla mnie tutaj nauka prosperity się wywraca już po prostu, salto robi. Tak? Ubóstwo znam. Co to jest ubóstwo? To są braki. Im brakowało. Może głodni często byli. Może nie mieli za bardzo ubrań. Może nie mieli po prostu mieszkań. Nie wiemy. A to była taka społeczność, tak? I Jezus mówi, lecz tyś bogaty. I wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. I tu jest to samo słowo. To jest to słowo wieniec. Wiecie, o czym on tu mówi? On im zapowiada, że niektórzy z nich prawdopodobnie umrą śmiercią męczeńską. Mówi, wtrącą was i mówi, 10 dni będziecie, a 10 dnia może was stracą z powodu wiary. Ale on mówi, bądź wierny do śmierci. On mówi, ja ci to mówię, jesteś bogaty. Jesteś bogaty. W tym życiu nie doświadczyłeś, ale jesteś bogaty. Wytrwaj do końca. To jest to, co Jezus do nich mówi. To jest niesamowite, rozumiecie? Mówi, wytrwaj do końca, opłaca się. Mówi, mam dla ciebie wieniec. Oddasz życie, to jest nic. Czeka nagroda. Czeka nagroda. Pierwszy Tesaloniczan też, 2:9 zobaczmy. Nie, 2:19. I zobaczcie, Paweł mówi tak, bo któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną, i tu jest to same słowo, chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia, czy nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. Więc Paweł mówi, kiedy Jezus wróci, to mówi, co jest tym moim wieńcem? On mówi, wy. Co to znaczy? On głosił Ewangelię w Tesalonice. Oni się nawrócili. Później on im pasterzował. On ich doglądał. On ustanowił starszych. On odwiedzał. On się troszczył. On pisał listy. On się wstawiał i modlił za nimi. Rozumiecie? I on mówi to, że wy wytrwacie w wierze, to jest moja zasługa. I mówi, kiedy mówi, wy w niebie staniecie przed Chrystusem, to wy jesteście moim wieńcem. Mówi, bo ja za was wezmę nagrodę. Na przykład do Galacjan mówi, ja się obawiam, czy nie nadaremno się trudziłem. Bo gdyby oni odeszli, rozumiecie, nie będzie zapłaty. To jest proste, rozumiecie? Jeśli po prostu pasterz dostaje od właściciela 1000 owiec i mówi, idź po prostu i później wraca, tak? To jest, ja już mówię, widziałem takich pasterzy w Przybyszowie, co aż doszli z Tatr. I nie byli ani w garniturach i po prostu byli bardzo brudni, śmierdzący po prostu, naprawdę. I to, wiecie, samo słowo pastor dzisiaj się kojarzy z kimś w garniturze, ładnie ubrany, teczka, ale pasterz w ogóle się tak nie kojarzy. Pasterz to jest brudna, ciężka praca. Oni wiele kilometrów szli przez te łąki wszystkie, żeby ich paść, tak? Teraz słuchajcie, oni dostali stado i oni wracają. i wracają i przyprowadzają połowę, no to jaka będzie nagroda? Przecież ten właściciel jeszcze baty dostanął, tak? Myśmy kiedyś tu czytali, tutaj nie będę teraz wchodził, ale tam jest nawet, że zdadzą sprawę z liczby dokładnie, tak? Zdadzą sprawę z liczby. Więc za tą pracę, też Paweł na przykład mówi w Koryntian, że mówi jeden siał, inny podlał, mówi każdy swoją zapłatę weźmie. Ok? I teraz posłuchajcie. Więc mówimy o tym wieńcu. I teraz chciałbym, żebyście ten werset, żeby was dotknął. To jest 3 rozdział Objawienia. Może od 8 przeczytamy. Znam uczynki twoje, list do Filadelfii. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść pokłonić się tobie do nóg i poznają, że ja ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać. Przeto ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Teraz posłuchajcie. Przyjdę rychło. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Może być tak, że nie weźmiesz nagrody. Może być tak, że ktoś weźmie to dziedzictwo, które będzie w Królestwie Tysiącletnim i później w wieczności. Ktoś inny otrzyma to, co miałeś otrzymać ty. Nie wiem, jak wy się z tym czujecie, ale mnie to mobilizuje. Nie chcę. Nie czujcie się z tym źle, ale nie chcę, żebyście wzięli to, co jest dla mnie. O to chcę być zazdrosny i wy też bądźcie. Nie chcę. Jak to się może stać? Może się to tak stać, że zaniedbuję to, co miałem zrobić. Nie robię to, co miałem zrobić. I ktoś inny musi zrobić to. John Bevere, nie wiem, czy pamiętacie, jak on miał te książki zacząć pisać, jak to wyglądało, tak? Jemu Bóg przemówił, kup maszynę do pisania, będziesz pisał książki, ale że on był inżynier, nie lubił w ogóle, tak? Pisania, to mówi, co to w ogóle, tak? I mówi, po jakimś czasie, mówi tam w ciągu tygodnia, dwie osoby z różnych miejsc Stanów Zjednoczonych, nieznające się, przyleciały do niego i powiedziały mu identyczne słowo prorocze. I powiedziały Bóg mu tak. Powiedziałem do ciebie, żebyś pisał książki, ale ty jesteś nieposłuszny. Jeśli tego nie zrobisz, dam to komuś innemu, a ciebie osądzę. Przyjechała pierwsza osoba, powiedziała mu to słowo i w ciągu tygodnia, o ile pamiętam, druga osoba całkiem z innego miejsca przyleciała i powiedziała mu identyczne słowo. Po tym drugim natychmiast poszedł kupić maszynę do pisania. Ale nie do każdego Bóg tak powie. Kto by wziął zapłatę za to? Ten, który to zrobił. Wiecie, Katrin Kuhlman powiedziała, że Bóg jej powiedział, że do jej służby 4 mężczyzn wcześniej Bóg chciał wziąć. 4. Do 4 usługujących Bóg przychodził i chciał im dać tą służbę, którą ona miała. Bóg jej to powiedział. Mówi, dlatego, bo oni mieli pretensje, że kobieta usługuje. Ona mówi, Bóg mi powiedział, byli wcześniej 4 mężczyzn. Żaden nie chciał wziąć. Ja wzięłam. John Bevere też opowiada świadectwo, tak, kiedy jego przyjaciel założył gdzieś kościół, wybudował kościół, w ogóle Bóg mu powiedział, że ma pojechać do tego miejsca, Bóg dał mu przez objawienie plany kościoła, wybudował bardzo szybko ten kościół, gdzieś zapełni, tam były tysiące ludzi i pewien właśnie starszy człowiek przychodził, zawsze płakał, tak? I Bevere myślał, że tak głosi dobrze, że on płacze, a pewnego razu ten starszy człowiek go wziął, mówi, chodź, coś ci pokażę i rozkłada plany, identyczne plany kościoła. I mówi, ileś lat temu Duch Święty mi powiedział, że mam w tym mieście założyć kościół i dał mi te plany. Ale mówi, nic z tym nie zrobiłem. I mówi, dzisiaj przychodzę i płaczę za każdym razem, bo widzę, że to, co ty robisz, ja miałem zrobić. Ja nie chcę tak, ale to jest możliwe, rozumiecie? To może nam się przytrafić. Nie wiem, jak się czujecie, ale warto się przejąć. Warto się tym przejąć. Przejdźmy teraz jeszcze do słów samego Pana Jezusa. Ewangelia Łukasza, chyba 19 rozdział. Tak, 19. Od 11. Przypomnijmy sobie to. A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. I teraz im mówi Jezus właśnie o Królestwo Boże, bo oni się spodziewali, że zaraz będzie Królestwo. I to wszystko, co Jezus im powie, to im mówi o Królestwie. O tym, jak będzie z Jego panowaniem i tak dalej, z Jego Królestwem. Więc mówi tak, pewien człowiek szlachetnego rodu, to jest Jezus w tej przypowieści, udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min i rzekł do nich, obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go, wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy, nie chcemy, aby ten królował nad nami. Więc Jezus mówi, taka sytuacja, że on mówi o sobie, jest, opowiada historię, jest król, który odjeżdża daleko, żeby objąć panowanie, tak? Ale przed tym odjazdem bierze swoje sługi, coś im powierza i mówi, obracajcie tym dla mnie. Ok? I odjeżdża. Więc Jezus, on udał się z tej ziemi do Ojca, żeby przejąć panowanie. Ale swoim wierzącym i Kościołowi on rozdał różne rzeczy. Dary łaski. To są dary łaski. Uzdolnienia od Ducha Świętego do wykonywania pewnej pracy. Okej? Więc tak to wygląda. A jeszcze jest tak, że jest napisane poddani, czyli ci wszyscy inni, nie słudzy, ale poddani, jeszcze krzyczeli za nim, nie chcemy, żeby on panował. Więc to jest obraz świata, niewierzących, tak? Są słudzy w tej przypowieści i każdy coś dostaje od niego i są ci, którzy w ogóle nie chcą, żeby on panował, tak? To jest grupa niewierzących. I dalej 15 werset. A gdy on objąwszy królowanie powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. Zjawił się więc pierwszy i rzekł, panie, mina twoja przyniosła 10 min zysku? I rzekł do niego, to dobrze, sługo dobry, przeto, iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. I teraz chcę wam coś powiedzieć. To, co robimy tu, to jest małe. I to jest to samo tu w minach i to samo, kiedy Jezus mówi o tym w Mateusza, o talentach, jest to samo stwierdzenie. Byłeś wierny w małym. Wiecie, to, co nam tutaj powierzono, myśl o tym, to jest coś małego, ale jeśli w tym się sprawdzisz, to kiedy On wróci, wtedy dopiero ci wiele powierzą. Tak musimy o tym myśleć. Jeśli ja tutaj to, co dostałem, jakieś powołanie, nie, tak, żeby być starszym, nie wiem, głosić, służyć ludziom, jeśli tego nie zrobię, nic więcej nie będzie. Ale jeśli w tym, co Jezus tu nazywa, to jest małe, jeśli w tym będziesz wierny, wytrzymasz te kilkadziesiąt lat, powierzą ci wiele. W przyszłości. Tak? I przyszedł drugi, mówiąc, panie, mina twoja przyniosła 5 min, rzeki do niego, także i ty bądź nad 5 miastami. A inny przyszedł i rzekł, panie, oto mina twoja, którą trzymałem w chustce. W chustce. Bałem się bowiem ciebie, żeś człowiekiem surowym. Wierzesz, czego nie położyłeś i żniesz, czego nie posiałeś. Rzeczę do niego na podstawie twoich słów. Osądzę cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorę, czego nie położyłem, żnę, czego nie siałem. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Po powrocie miałbym je z zyskiem. A do tych, którzy stali obok, powiedział, teraz słuchajcie, odbierzcie od niego minę, a dajcie temu, który ma 10 min. A oni rzekli do niego, panie, ma już 10 min. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dodane. Temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. I to jest stracenie swojego wieńca. Rozumiecie? To jest stracenie swojego wieńca. On coś miał, ale nic z tym nie zrobił. Nic. zakopał ten dar, zagasił te życie, nie służył tym innym, nie uczynił tego, co miał czynić w Królestwie Bożym. Jezus mówi, zabierzcie mu, nie będzie żadnej nagrody. Zabierzcie i dajcie tym, którzy byli wierni. Dodajcie tamtym. Te same słowo jest z Mateusza o tych talentach. Te same przesłania, ale tego nie będę czytał. Ale z Marka jeszcze 13 chcę przypomnieć. Marek 13, 32. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. I znowu, ja to przypominam, to było już mówione. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem. Aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Więc tu jest obraz, słuchajcie, Królestwa Bożego, Kościoła. Znów jest podobna historia. Ktoś, kto ma coś, tutaj akurat jakieś gospodarstwo, posiadłość ziemską, ktoś, kto wyjeżdża, ale zanim wyjeżdża, wyznacza, tu jest powiedziane, każdemu wyznacza jego zadanie. I jest powiedziane tak. Tak? Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem. I w tym kontekście czuwać, to znaczy wykonywać to, do czego On cię postawił. Rozumiecie? Każdy dostał zadanie. My wiemy, jeśli jest tak, ktoś tam ma powiedzmy 100 hektarów, ma gospodarkę, tam jest wiele zadań. I to jest takie, że każdy dostaje swoje zadanie. I kiedy Pan wraca, to On chce, żebym ja czuwał, żebym był wierny w tym, co robię. Wiecie, inne jest miejsce, tak, o szafarzu. I jest powiedziane, i to jest bardzo ciekawe, bo tam jest powiedziane, że ten szafarz, on powiedział, którego Pan ustanowił nad czeladzią, tak? Dla mnie to jest obraz starszego właśnie. Jest powiedziane, on sobie powiedział w sercu, zwleka Pan z przyjściem. I zaczął pić, pijać się, bić współsługi, więc wrócił do starego życia i zaniedbał to wszystko w kościele, tak? I Pan mówi, ja przyjdę w dniu, kiedy on się nie spodziewa. Ja wierzę, że tu chodzi o sąd. Nie chodzi o powrót Jezusa, ale chodzi o sąd. Mówi. I oddzielę go i dam mu los z niewierzącymi. To jest bardzo poważna rzecz. Ale pierwsze, słuchajcie, co on powiedział w swoim sercu, zwleka Pan z przyjściem. On stracił tę perspektywę, że jest wieniec za jego służbę. Że Pan powraca. On zgubił to. Rozumiecie? I to jest coś, że kiedy my to gubimy, dzieje się z nami to samo. Odchodzimy od tego, co powinniśmy robić. Wiecie, jest tak wiele. Ktoś na przykład jest przeznaczony do tego, żeby służyć uwielbieniem. Okej, jest za to zapłata. To jest proste. Biblia mówi o tym, że jako ci dobrzy szafarze rozlicznej łaski, tak? Służcie jedni drugim darem, który każdy otrzymał. To jest szafarstwo. Różne dary możesz mieć. Możesz mieć dar zachęcenia. Możesz mieć dar wstawiennictwa. Cokolwiek to jest. Rozumiecie? Ale co ty z tym robisz? Czy obracasz tym? Czy służysz tym? I teraz naprawdę posłuchajcie, jeśli to jest tak, że wszystko u ciebie kręci się wokół tego życia tutaj. Zarobić, ustawić się, odłożyć. I to jest wszystko. I nie ma w ogóle myślenia o Królestwie Bożym. Nie ma żadnej służby w Królestwie Bożym. To ja ci chcę powiedzieć, to jest najwyższy czas, żebyś się obudził ze snu, bracie i siostro. Naprawdę. Dlatego, że nie chcę, żeby ktokolwiek się kiedyś zdziwił. Jeszcze na koniec powiem takie świadectwo. Słuchałem. Człowiek ze Szwecji, to był młody człowiek, chrześcijanin, i tak mu gdzieś źle było w jego życiu, że on zaczął się bardzo gorliwie modlić, żeby Pan go zabrał. I Pan go zabrał. Zabrał go. Ten człowiek umarł. Przyszło dwóch aniołów po niego, wzięli go za ręce i go zabrali przed Pana. I ten człowiek stanął przed Panem Jezusem i widział za Panem Jezusem takie półki i różne właśnie te wieńce tam były. I patrzył się na jeden i tak ten jeden mu się podobał i on czuł, że to jest jego wieniec, ale gdzieś Pan Jezus coś innego tam dla niego wziął. I to, co on po prostu zobaczył, różnicę między tym, co było, a tym, co chciał mu Jezus dać, to on się tak przeraził, że on powiedział, co jest w ogóle? Co się stało? Jezus mówi, słuchaj, to by było dla ciebie, gdybyś tam na ziemi wykonał to, co miałeś wykonać. Mówi, chciałem, żebyś głosił Ewangelię w różnych krajach, ale ty nie chciałeś. Więc mówi, to weźmie ktoś inny. I słuchajcie, on się tak przeraził, to jest prawdziwa historia, że on tam zaczął wołać, ja chcę wrócić. A ci aniołowie mówią, nie, to już jest koniec, ty już nie możesz wrócić. I ten człowiek, on był przerażony, rozumiecie? On krzyczał przerażony. I Bóg dał mu łaskę, wrócił. I pierwsze, co zrobił, jak wrócił, natychmiast wziął się do roboty. Zaczął się modlić, szukać Boga. Zaczął się pytać, gdzie mam jechać? Gdzie pierwsze miejsce? I Bóg mu powiedział, Afryka. Pojechał do Afryki, mówi, ja chcę głosić Ewangelię. Spotkał się z pastorami, a ci pastorzy mówią, okej, jakie masz zaplecze, kto cię przysłał, ile masz pieniędzy? Mówi, nie mam nic. Ale Bóg mi powiedział, że mam to zrobić. Pomodlili się, no dobra, nie? Pomożemy. I pierwsze spotkanie, ludzie się zaczęli nawracać, zaczęły być cuda. I człowiek jest ewangelistą. Ale nie chciał tego robić. Wiecie, nie przekonam nikogo na siłę, ale powiem wam, to jest czas, żeby zadać sobie pytanie, to co Marian powiedział, Boże, jaka jest Twoja wola w ogóle? Co Ty masz dla mnie? Co ja mam tutaj robić? My nie jesteśmy tu po to, żeby tylko po prostu się bawić, tak? Rozumiecie? Ten czas tutaj, to jest szafarstwo. To jest szafarstwo. Wiecie, jeszcze wam coś powiem, te 1000 lat, jak ja sobie myślałem. Wow! Pomyślcie o tych zamordowanych, prześladowanych, nagle mieszkających w willach, mających piękne domy, mających dobrą pozycję. Warto jemu służyć. Rozumiecie? Ja na przykład miałem pragnienie nauczyć się na instrumencie. Sobie myślę, już 45 walnęło. Po prostu to w ogóle, ale jak sobie myślę, a tam będę 1000 lat. Co to jest się nauczyć? Parę latek, żeby w zespole uwielbieniowym dla Jezusa. Naprawdę, rozumiecie? Zawsze, wiecie, bardzo mi się konie podobały. Może tak Pan da, że będę mógł mieć swoje konie. Ale ja naprawdę nie żartuję teraz. My będziemy tu żyć i będziemy królować na tej ziemi. Kocham podróże. Ale mogę dzisiaj podróżować, a potem nie móc. A mogę dzisiaj to ukrzyżować. I służyć Jemu. Iść za Jego głosem i powołaniem. Ale kiedy On wróci, to wtedy se mogę popodróżować. Rozumiecie? Zmieńmy perspektywę, kochani. Zacznijmy myśleć Jego powrotem. I odpłatą. Myślę, że zakończmy modlitwą. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo. Ono jest prawdą. My możemy być pewni, że słowo Twoje jest prawdziwe. Że wszystko, co mówiłeś, że to się wypełni. Możemy być pewni, że Ty wracasz. Że przychodzisz, aby przejąć królestwo. By przejąć narody. By przejąć wszelką władzę. Panie. Dzięki Ci, Panie. Dziękujemy, że powołujesz nas do tego, abyśmy razem z Tobą to czynili. Ja dziękuję Ci, że to jest powołanie każdego z nas. że kiedy Ty powrócisz, żebyśmy my mogli z Tobą panować przez 1000 lat na ziemi. Ja dziękuję Ci, a później na wieczność jeszcze. Jezu, dziękuję Ci. I Panie, ja proszę Cię, abyśmy mogli być wszyscy bogaci, ale w Tobie. Przede wszystkim. Że kiedy Ty wrócisz, to będzie odpłata. Żeby nikt nie wziął naszych wieńców. Ale żeby każdy z nas, Panie, żył w taki sposób, że będziemy mogli, jak Paweł, powiedzieć, że dobry bój bojowałem, że biegu dokonałem. Że wiarę zachowałem, że wiem, że teraz czeka mnie mój wieniec. Ja proszę Cię, aby każdy mógł złapać tą perspektywę. Ja proszę Cię o to, Duchu Święty. Abyś Ty wypisał to i wyrył na naszych sercach. Panie, ten okrzyk tej trąby, że Jezus powraca. Że powraca odpłata. Że warto jest Ci służyć, Królu, Panie. Że warto jest Ci służyć, Jezu. Ja dziękuję Tobie za to. Panie, proszę Cię. Proszę, Panie, Ty nie potępiasz. Ale Ty chcesz obudzić nas, Panie. Chcesz potrząsnąć, jeśli trzeba. I ja proszę Cię, abyś Ty to czynił, Boże. Czyń to. To jest dobre. Ja wolę teraz być potrząśniętym, niż później być zaskoczonym, kiedy wrócisz, Panie. Proszę Cię, potrząsaj, jeśli trzeba, Panie. Ale pomóż każdemu z nas. Wejdź w miejsce wierności Tobie. Byśmy wypełniali nasze powołanie. Każdy z nas. Proszę o determinację, by każdy chciał poznać Twoją wolę dla swojego życia. I też, Panie, proszę o to, jak Paweł mówił, żebyśmy mogli wstrzymywać się od wszystkiego, co chce nas od tego powołania odciągnąć. Tak jak ci sportowcy. Żebyśmy byli w stanie poświęcić wszystko, aby wypełnić powołanie. By to się stało priorytet naszego życia. Twoja wola, Twoje powołanie. Abyśmy wzięli wieniec od Ciebie, Jezu, Panie, kiedy wrócisz. I aby każdy mógł usłyszeć dobry sługo i wierny. Żeby nikt nie musiał usłyszeć zły i leniwy sługo, Panie. Proszę Ciebie o to, Królu. Dziękuję Tobie, Boże, za Twoje słowo, Boże. Amen, Panie.